Idealnie jest, jeżeli organizacje są spójne. I to spójne bardzo głęboko. To znaczy, jeżeli rada nadzorcza ma podobne wartości jak zarząd, zarząd ma podobne wartości jak dyrektorzy, dyrektorzy mają podobne wartości jak pracownicy, a pracownicy mają podobne wartości jak ich klienci. To wtedy wszystko hula.
To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju.
Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin.
Cześć, witaj w 74. odcinku podcastu Na zdrowie organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednim odcinku gościłem Katarzynę Oracz, z którą rozmawialiśmy o tym, jak osiągać szczęście w organizacji, jak tworzyć organizację, w której pracownicy będą czuli się szczęśliwi. A dzisiaj będę poniekąd kontynuował ten temat, rozmawiając z Tomkiem Zawadzkim na temat tego, jak budować firmę, czy tworzyć firmę wokół wartości. Główną myślą przewodnią jest to, w jaki sposób przyciągać do organizacji osoby, które będą do niej dobrze pasowały i będą realizowały wizję i będą utożsamiały się z wizją, którą mają założyciele, właściciele czy menedżerowie. W tle wiele się odnosimy do narzędzia MindSonar, którego Tomek jest ambasadorem, wprowadza je w Polsce. Ja jestem konsultantem wykorzystującym to narzędzie, a jest to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które możemy wykorzystać z jednej strony do zbadania, jakimi wartościami kieruje się dana osoba i jakimi stylami myślenia posługuje się w danym określonym kontekście, który jest dla nas interesujący, na przykład w kontekście zarządzania, budowania firmy czy współpracy w zespole. Link do opisu tego narzędzia znajdziecie w opisie tego odcinka. Zanim zaproszę do wysłuchania tego odcinka, przypominam, że za tydzień, czyli 13 października 2021 roku, odbędzie się Dzień Porażki organizowany przez Fundację Dobra Porażka Jarka Łojewskiego, gdzie będę prelegentem, gdzie będę rozmawiał z moimi gośćmi, m.in. Wiktorią Iwanowską na temat tego, w jaki sposób, czego można się nauczyć na sytuacji kryzysowej w biznesie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie skorzystać z kodu na zniżkę 20% na to wydarzenie, możecie wpisać przy zapisywaniu się na to wydarzenie, przy zakupie biletów, kod ARK, pisane wszystko z dużej litery. A tymczasem nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania 74. odcinka podcastu Na zdrowie organizacji, którego gościem jest Tomasz Zawadzki, a rozmawiamy na temat wartości w organizacji. Cześć, witaj Tomku w kolejnym odcinku podcastu Na zdrowie organizacji.
Witaj Macieju.
Tomku, spotkaliśmy się przy okazji Matrika w Poznaniu, kiedy wtedy organizowałeś chyba pierwszą certyfikację MindSonara w Polsce. Zgadza się?
Tak, jeździłem wtedy z promocją nowego narzędzia po całym kraju. Trafiłem do Matrika, poznałem ciebie. Bardzo, bardzo miły czas, bardzo przyjemny czas.
Tak, dokładnie. Ale Tomku, na początek jak zwykle proszę o przedstaw się krótko, czym się aktualnie zajmujesz, w czym się specjalizujesz.
No dobrze. Animuję MindSonara. Ja po prostu robię wszystko, żeby MindSonar funkcjonował w Polsce, bo to jest fantastyczne narzędzie. To jest pierwsza rzecz. Czasami pomagam organizacjom za pomocą coachingu, szkoleń albo konsultacji. Więc mam takie, wiesz, podejście z jednej strony dostarczam narzędzie diagnostyczne dla ludzi, którzy zajmują się pomaganiem innym, a jednocześnie też sam pomagam. To uważam bardzo dobre połączenie.
Super. Na pewno o tym narzędziu porozmawiamy dzisiaj więcej, bo sam jestem użytkownikiem i fanem tego rozwiązania. No ale właśnie, jak zwykle w tym podcaście pytam swoich gości o to, jaka jest ich osobista, indywidualna definicja zdrowia organizacji, zdrowej organizacji. No i też chciałem ciebie zapytać, jak ty to widzisz? Co to jest dla ciebie zdrowa organizacja? No i też może po drodze powiedz, jak ma się do tego Mindsonar?
Wiesz, Mindsonar porządkuje pewne aspekty rzeczywistości, nie wszystkie oczywiście, ale pewne aspekty rzeczywistości. I ja zobaczyłem twoje pytanie wcześniej i zastanawiałem się nad tym, co to znaczy zdrowa organizacja w przeciwieństwie do chorej organizacji. I pomyślałem sobie, że zdrowa organizacja to jest taka, która realizuje cele. Cele mogą być statutowe, mogą być operacyjne, mogą być strategiczne, mogą być finansowe. Wszystko, na co się umówią interesariusze. Jeżeli ona realizuje cele, to ona jest zdrowa. Bo wiesz, jako coach mógłbym powiedzieć, że na przykład wtedy, kiedy relacje międzyludzkie są chore, to wtedy organizacja jest chora. Wcale tak nie musi być. Mogą być chore relacje międzyludzkie, a organizacja może być zdrowa z punktu widzenia tego, że nie umrze. Wiesz, bo jeżeli mówimy o chorobie, to ostatnim etapem choroby jest śmierć. I teraz, jeżeli organizacja żyje, ma się dobrze, po prostu żyje, funkcjonuje 5 lat, 50 lat, a w środku różne rzeczy się dzieją. I pytanie, czy to jest zdrowa, czy chora organizacja? Z punktu widzenia samej organizacji to jest zdrowa organizacja. Natomiast inaczej to wygląda z punktu widzenia ludzi.
No właśnie, no, a z perspektywy ludzi?
Z punktu widzenia ludzi, no to znowu mógłbym tak po akademicku powiedzieć, jest 5 dysfunkcji Lencioniego i wtedy znowu wracam do tego, co powiedziałem przed chwilą, bo ostatnim etapem choroby organizacji jest niedbanie o wyniki. Czyli znowu wracamy do zdrowia finansowego tej organizacji, czy niekoniecznie finansowego, zależy jaki ma cel, bo zakładam, że spółki Skarbu Państwa wcale nie do końca muszą mieć cel finansowy. Z tyłu głowy, czy przed sobą, z przodu. Ale cofając się, to jest, mamy brak zaangażowania. Cofając się jeszcze w tej piramidzie Lencioniego, to mamy unikanie odpowiedzialności. I tam też jest, i tutaj Mindsonar jest pomocny, bo u Lencioniego jest obawa przed konfrontacją. I ja bym powiedział, tak jest w organizacjach mocno nastawionych na relacje społeczne, na przykład w skandynawskich organizacjach, ale niekoniecznie w polskich organizacjach. Obawa przed konfliktem, obawa, że, tak. że powiem tobie coś niemiłego? Nie, nie ma takich obaw, ale można to zamienić na strach, że wtedy organizacja choruje, kiedy w tej organizacji jest strach. I na samym dole tej piramidy jest brak zaufania, tak? Czyli 5 dysfunkcji organizacji i na samym końcu jest brak zaufania. I to jest podstawa do definicji, czy z punktu widzenia ludzi ta organizacja jest zdrowa, czy jest chora. Jeżeli ludzie nawzajem sobie ufają, to jest zdrowa organizacja. Jeżeli sobie na wskroś nie ufają, to jest chora organizacja. Z punktu widzenia ludzi. Bo wiesz, taka organizacja, nie ufamy sobie wszyscy nawzajem i od 50 lat uzyskujemy dobre efekty. Super zdrowa organizacja z chorymi ludźmi, nie? Z chorymi.
No, to ciekawy przykład, ciekawe spojrzenie. A powiedz, bo Mindsonar to jest takie narzędzie, które pomaga w rozpoznaniu może nie tyle zdrowia organizacji, co tego, w jaki sposób członkowie zespołu czy w firmie ze sobą współpracują, funkcjonują, jakie mogą tworzyć się napięcia pomiędzy nimi, no ale też pomaga zdiagnozować wartości, które towarzyszą członkom zespołu czy organizacji. Powiedz, jak opowiedz trochę o tym narzędziu i powiedz, jak to się przekłada na poprawę dobrostanu w organizacji, jego zastosowanie.
Zanim powiem ci, jakie są efekty przy zastosowaniu MindSonar, to warto powiedzieć o tym, że to jest takie wielowarstwowe narzędzie, unikalne. I stworzone zostało przez coacha, słynnego coacha Japa Hollandera, który jako jeden z ważniejszych elementów w coachingu uznał pracę na wartościach. I żeby w jakiś sposób skategoryzować te wartości, to dołączył systemy wartości według Gravesa, według Spiral Dynamics, teorii znanej na wschodzie, znanej na zachodzie, nieznanej w Polsce. Teraz dopiero zaczyna być znana dzięki organizacjom turkusowym, takim odłam, czy wariacja na temat Spiral Dynamics. Ale podstawą jest Spiral Dynamics i jej twórca Claire W. Graves. I MindSonar używa wartości. I teraz, jeżeli ty mnie pytasz, jak mogą chorować, czy co to znaczy zdrowa organizacja, jak może organizacja chorować, to warto zobaczyć, jaką ma kulturę organizacyjną. I MindSonar pozwala zbadać kulturę organizacyjną. Ale według tej kultury organizacyjnej mogą być w ramach danej kultury organizacyjnej, mogą być może być, ta organizacja może funkcjonować dobrze lub też może się wynaturzać w ramach danej kultury organizacyjnej, czy inaczej, w ramach danego systemu wartości. I jak myślę sobie o organizacjach nastawionych, tak, my je nazywamy organizacjach o systemie wartości plemiennym. To są wszystkie organizacje, gdzie szef jest jak ojciec, a pracownicy są jak dzieci. I od razu ci mogę powiedzieć, że to na pewno organizacje państwowe w dużej mierze tak funkcjonują. To co będzie chorobą takiej organizacji? Na przykład nepotyzm. Ale zupełnie inaczej sytuacja się ma w organizacjach takich tradycjonalistycznych, gdzie ważne są procedury, gdzie wszystko jest poukładane, gdzie jest bardzo silna hierarchia. Dużo polskich organizacji tak funkcjonuje. No to w takiej organizacji biurokracja będzie taką chorobą toczącą tą organizację. Na przykład. Albo też nieliczenie się z ludźmi. Bo to jakby kolejne wynaturzenie. Czyli wiesz, ja znam taki dowcip ze starego filmu Mela Gibsona. Przepraszam, Mela Brooksa. Wojna stuletnia pomiędzy Francuzami i Anglikami i król angielski się pyta, ilu zginęło naszych? 40 tysięcy, a Francuzów 20 tysięcy. No to hura, jesteśmy lepsi. Czyli takie nie liczenie się z tym mięsem armatnim, tak? I niektóre organizacje tak traktują pracowników. No to masz następne wynaturzenie w tym systemie. Ale nie będzie tego wynaturzenia na przykład w organizacji społecznie nastawionej na społeczne dobro, na społeczne dobro pracownika. I mamy tutaj, już wspomniałem o organizacjach typu skandynawskiego. Tam na przykład tym wynaturzeniem będzie unikanie odpowiedzialności, nie branie na siebie odpowiedzialności. Więc mamy bardzo różne kultury organizacyjne i w ramach tych kultur organizacyjnych możesz już powiedzieć, jakie są wynaturzenia. Mhm.
A to bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe podejście i bardzo mi się to podoba, bo z jednej strony, tak jak mówisz, diagnozuje to nam to, jaka kultura jest, ale też od razu możemy, kultura organizacyjna jest w danej organizacji, ale też możemy przewidzieć pewne problemy, które się tam pojawią i też już...
Jakie są ryzyka, tak.
Tak, jakieś ryzyka, ale też możemy przeciwdziałać im już jakby wiedząc, co można zmienić, co można usprawnić, jakie środki zaradcze, czy jakieś zmiany organizacyjne wdrażać, czy jakieś narzędzia. A powiedz, bo to jest element wartości. Teraz wielu menedżerów, myśląc o kulturze organizacyjnej, a wartości są jednym z tych ważnych aspektów kultury organizacyjnej, zastanawia się, jak budować organizację opartą o wartości. I teraz, czy ty widzisz tutaj jakieś podpowiedzi dla menedżerów, którzy chcą w oparciu o wartości na przykład rekrutować, którzy chcą w wartości budować firmę, rozwijać ją, no i tworzyć wizję wokół firmy, wokół tych wartości?
Wiesz co, mi się podoba, rozmawiałem kiedyś, niedawno, rozmawiałem z Katarzyną Pilipczuk, Inner Mastering Instytut i bardzo znana szkoła coachingu, która powiedziała mi, że ona, że podstawą to jest synchronizacja danego systemu wartości w firmie, a nie na przykład na siłę przenoszenie z jednego systemu do następnego organizacji, bo to często się nie udaje. I w związku z tym, jeżeli chcesz wdrożyć wartości w firmie, nie, inaczej, kulturę organizacyjną opartą o wartości, to zastanów się, czy ta firma jest na to gotowa. Bo znowu używając teorii Spiral Dynamics, to organizacje, które zaczynają myśleć o tym, jakie są wartości w organizacji, to są organizacje znowu te pluralistyczne, te organizacje typu skandynawskiego, tak ja je tak nazywam, ale to są organizacje oparte o dobrą atmosferę, zespołowość, wspólne podejmowanie decyzji, zgodę, czy podstawą jest zgoda, czyli możesz osiągać sobie nie wiadomo jakie wyniki, ale jak nie jesteś osobą, która promuje zgodę w zespole, to wypadasz z tej organizacji. Więc to są te organizacje, które mówią o wartościach. Ale jeżeli zejdziesz do organizacji przedsiębiorczej, takiej, gdzie wynik jest najważniejszy, gdzie rankingi są najważniejsze, gdzie rywalizacja jest najważniejsza, to nie mów tam o wartościach, bo oni cię nie zrozumieją, oni cię wyśmieją, powiedzą, o czym ty mówisz. Wiesz, jaka jest najważniejsza wartość w firmie? Zysk.
Target i cel.
Tak, tak. MBO. Więc wiesz, to trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć z wartościami. Ja akurat ostatnio prowadziłem firmę w coachingu zespołowym. Dwa razy próbowałem im zaproponować pracę na wartościach. Oni tego nie chcą. Bo jest to organizacja nastawiona na porządek i na robienie biznesu. Więc oni nie rozumieją, no, po co im są wartości. Prawdopodobnie kiedyś do tego dojrzeją. Ale ty nie możesz tego przyspieszyć.
To prawda. A powiedz, no bo wartością nie musi być tak, jak powiedziałeś, nie musi być tak, to co nazwałeś gdzieś tam zespołowością, tym takim zgodnością, dochodzeniem do celu, ale wartością może być na przykład to, że jesteśmy efektywni, jesteśmy nastawieni na cel, jesteśmy, wiesz, skoncentrowani na wyniku.
Rzetelni, uczciwi, to są wartości z tego tradycjonalistycznego Gravesa, tak to nazwę, czyli systemu wartości. rzetelność, uczciwość, to są wartości, tylko że te organizacje, one wierzą w te wartości, ale nie funkcjonują na zasadzie teraz będziemy wdrażali wartości. One wdrażają zachowania, one wdrażają procedury. Organizacje przedsiębiorcze, czyli z innego systemu wartości, właśnie gdzie się liczy zysk, wynik i dobrostan finansowy, to one znowu będą jakby wciskały ci, największą, najważniejszą wartością jest zysk. I one oczywiście będą mówiły o efektywności, efektywność jest bardzo ważna, ale nie będą funkcjonowały w kategoriach wartości. To ich, dla nich jest nieważne. Jakie wartości? No wiadomo, że wartości są, no ale po co o tym mówić? Wartości zaczynają się w organizacjach typu skandynawskiego, a potem w organizacjach typu Google.
No, albo turkusowych, tak jak tutaj Lalu.
Tak, organizacjach turkusowych, tylko wiesz, organizacji turkusowych jest bardzo mało, takich sam INSPE jest bardzo mało, więc mówimy o czymś, co jest, co funkcjonuje od dawna w wielu firmach, natomiast te firmy nie są z gruntu organizacjami turkusowymi, bo w założeniu w organizacjach turkusowych nie ma szefów.
Nie do końca się, Tomku, zgodzę z tym, że w turkusowych organizacjach nie ma szefów, no bo są szefowie, są właściciele. Tylko to, co mi się jakby co je wyróżnia, to jest to, że mają trochę inne, znaczy mają zupełnie inne podejście do zarządzania. Jest to styl na maksa partycypacyjny i właściciel nie rości sobie pewnie prawa do powiedzenia ostatniego słowa, jak to w tradycyjnych organizacjach jest. I to myślę, że to trochę różni, bo rzeczywiście tutaj z Markiem Wzorkiem rozmawialiśmy, że Marek Wzorek dosyć mocno jest osadzony w tych organizacjach turkusowych i mówi właśnie, że to jest taki mit trochę, że tam funkcjonujemy całkowicie bez szefa i że on, tam to liderstwo i przywództwo też jest, tylko ono jest w zupełnie innym stylu. To jest też ciekawe podejście.
Wiesz, ja mam inne podejście, czy inne spojrzenie na organizacje turkusowe niż Marek. No, i Marek się tym zajmuje, ja zajmuję się o tyle, o ile mogę pomóc organizacjom turkusowym, natomiast nie jest to moja docelowa praca. I bardzo mi się podoba taka koncepcja właśnie leadershipu przechodniego, to znaczy, że jestem liderem tam, gdzie wiem, jak co zrobić, ale jak ktoś inny wie, to ja mu oddaję przywództwo. Bardzo mi się to podoba i myślę, że jest bardzo dużo ośrodków w firmach, zespołów w firmach, które, może nie dużo, ale jest trochę zespołów w firmach, które w taki sposób funkcjonują. I cały Agile zbliża się do takich rozwiązań, natomiast nie są to organizacje turkusowe, bo w organizacjach turkusowych wszyscy podejmują decyzje, nie ma szefów, a nawet jak szef jest, to stara się, żeby go nie było, więc zależy o czym mówimy, bo możemy powiedzieć, że w organizacjach wykorzystujących filozofię Agile jest bardzo dużo turkusu, tak?
Można tak powiedzieć, znaczy generalnie jest to nurt organizacji samozarządzających się, czy zespołów samozarządzających się, gdzie no, na przykład w Agile jest tak, że tam jest Scrum Master, czy osoba, która no, zarządza tym sprintem i zarządza procesem, ale jednocześnie ta osoba bardziej jest coachem niż taką osobą, która wskazuje, macie zrobić to, to i to.
A wiesz dlaczego tak jest? I dlaczego to jest zbliżone do organizacji turkusowych? Na pewno Marek mówił o tym, że organizacje turkusowe nie są turkusowe w kolorze. Że to jest błąd tłumaczenia w książce Pracować inaczej Fryderyka Lalu, ponieważ to są oryginał to jest teal organizations, czyli morskie, kolor morski. A tak naprawdę, gdybyśmy znowu zastosowali tą teorię Spiral Dynamics, to są to organizacje typu żółtego, a żółtego to mówimy o ja nie lubię kolorów w ogóle, czy kolorować ludzi, ty jesteś zielony, czerwony, czy taki śmaki. To są organizacje oparte o wiedzę, gdzie dla mnie wiedza i rozwój osobisty są najwyższymi wartościami. I w związku z tym bardzo jest to zbliżone do konstrukcji firm agile'owych. Mhm. Dlatego to się łączy. Ale nie możesz powiedzieć, że Bank Śląski, który słyszałem 10 lat temu chciał, wyciął średni szczebel menadżerski, o ile pamiętam. Ja nie śledzę tego, więc jeżeli ktoś z Banku Śląskiego słucha ING, to nie wiem, czy do końca tam się to zgadza. Ale pamiętam, że był taki moment, że zastanawiali się nad tym i zrezygnowali ze średniego szczebla menadżerskiego. No właśnie, po co nam menadżerowie, żeby pilnowali pracowników, tak? No, wiesz.
Ciekawe.
Żeby kontrolowali ich. Dzisiaj się mówi, że kontrola, mikrozarządzanie to w ogóle to nie, to B. Więc płaskie organizacje są jak najbardziej efektywne i też tańsze, no bo można nie zapłacić tych 30 tysięcy menadżerowi, skoro go nie potrzeba.
No tak. No właśnie, ale jakby idąc jeszcze w ten temat wartości, czy myślisz, że dobierając ludzi do zespołu w oparciu o podobne wartości, zbliżone wartości, ma sens, czy lepiej zatrudniać ludzi o różnych wartościach, czy różnych systemach wartości? Jak to wynika z twoich obserwacji, czy badań z użyciem Edsonara?
Jeżeli zatrudnisz osoby o innym systemie wartości niż twoja organizacja, to te osoby odejdą. Przykład. Jeżeli do organizacji przyjdzie osoba przedsiębiorcza, a organizacja jest mocno zbiurokratyzowana, to ta osoba będzie się męczyła. Jeżeli do organizacji przyjdzie osoba nastawiona na rozwój osobisty, a organizacja jej będzie oferowała pieniądze, to ta osoba nie dostanie tych wartości, które ona oczekuje, będzie czuła się niezrozumiana przez pozostałych. W związku z tym idealnie jest, jeżeli organizacje są spójne. I to spójne bardzo głęboko. To znaczy, jeżeli rada nadzorcza ma podobne wartości jak zarząd, zarząd ma podobne wartości jak dyrektorzy, dyrektorzy mają podobne wartości jak pracownicy, a pracownicy mają podobne wartości jak ich klienci. To wtedy wszystko hula.
No tak, to prawda. Znaczy ja też jestem osobiście zwolennikiem tego dopasowania przez pryzmat wartości, bo rzeczywiście unikamy w ten sposób wielu potencjalnych konfliktów, nieporozumień i jakby różnych celów, które możemy realizować, które różne strony mogą sobie w ramach organizacji realizować. No a kiedy patrzymy na ten pryzmat wartości, no to tutaj w dużej mierze możemy sobie dopasować te osoby do zespołu, ale jednak rzadko się zdarza taki sposób rekrutacji, który właśnie by na tych wartościach bazował. Masz jakieś tu podpowiedzi, jak to robić? Bo to wiele osób pewnie zastanawia się nad tym.
Tak, możesz używać do rekrutacji Edsonara. I to na poważnie mówię. Natomiast...
Ale najpierw trzeba zdiagnozować, co jest naszym systemem wartości, prawda?
Jeżeli ludzie są świadomi, gdzie chcą aplikować, to dlatego, że i tam aplikują, to dlatego, że wartości tej firmy są spójne z wartościami ich samych. Więc to często się, wiesz, dzieje naturalnie. To nawet rekruter w rozmowie z tą osobą ma flow, dlatego, że funkcjonują w tym samym systemie wartości. Więc ja bym tutaj oczywiście możesz sobie ułatwić, wykorzystując wtyczkę Edsonara i i robiąc profile i spotykając się wyłącznie z tymi, którzy są w danym systemie wartości, mówiąc o tym, że Mindsonar nie bazuje wyłącznie na wartościach, uzupełniając tą wiedzę. No, natomiast myślę, że też nie potrzeba Mindsonara do tego, żeby w rekrutacji używać jakiegoś narzędzia do wartości, bo to dzieje się naturalnie. I teraz być może się dzieje naturalnie tak, że rekruter się w ogóle jakby jest poza tą kwestią i zatrudnia ludzi o innym systemie wartości i wtedy ci ludzie pracują 2 miesiące i odchodzą. Często bywa tak, że przychodzą na rozmowę rekrutacyjną, umawiają się na pracę, nawet podpisują umowę, a potem nie przychodzą. Bo i najczęściej mówimy o milenialsach czy o zetkach. Dlaczego? Dlatego, że dla nich papier się nie liczy. Dla nich liczy się funkcjonalność. Więc dlatego tak robią. No a wtedy ten menadżer 50-letni, czyli w moim wieku, mówi: Boże, co to za pokolenie, za moich czasów to byli pracownicy.
Tak, coś w tym jest. Ale wiesz co, chciałbym ten temat troszkę pokontynuować, bo żeby przyciągnąć odpowiednich ludzi, to musimy być świadomi swoich wartości, czy musimy wiedzieć, co tak naprawdę w naszej, co dla naszej organizacji, czy dla naszego systemu pracy jest ważne, no bo inaczej, jeżeli nie będziemy się tym kierować, to rzeczywiście możemy przyciągnąć sobie osoby, które ewidentnie nie będą grały do jednej bramki z nami. Jak tutaj, znaczy oprócz Mindsonara, bo to już wiem, jak tutaj można uświadomić sobie swoje wartości? Jakie znasz sposoby oprócz tego właśnie Gravesa? Bo może nie każdy będzie chciał jakby tak sobie, wiesz, zainwestować w to badanie, ale chciałby jednak gdzieś do tego, do tych wartości nawiązywać w procesie rekrutacji.
Po pierwsze, to organizacje mają wartości wdrukowane na swoich stronach internetowych. Jak to się stało, że tak jest? Niemal każda organizacja hołduje jakimś wartościom i ma to opisane u siebie. Jak to się stało? No zebrali się, najpierw zarząd wymyślił, potem zebrali się menadżerowie, potem wynajęli jakichś szkoleniowców i tamci zrobili z nimi warsztat na temat wartości, żeby oni sobie te wartości uzmysłowili i wybrali. Ale żeby tak było, to zarząd musi być świadomy i musi funkcjonować właśnie przynajmniej w tym egalitarnym systemie wartości, o którym mówiłem, że te wartości zaczynają się liczyć. Często bywa tak w naszej rzeczywistości, że te wartości powstały w Nowym Jorku, Filadelfii, Bostonie, Monachium, Londynie, dlatego że tam właśnie ludzie tak funkcjonują i myślą o wartościach. To zostało scedowane dalej. No i teraz mamy oddział w Pcimiu, który ma przestrzegać tych wartości, a ludzie nie są gotowi. Więc to też tak bywa. Czyli tak. Ja znowu wracam do tematu. Jeżeli mówisz o wartościach, to ten system wartości musi być w miarę świeży. Jeżeli to jest bardziej odległy system wartości, mówię w czasie odległy, czy kiedy powstał. I jeżeli to jest system wartości, na przykład ten tradycjonalistyczny, to lepiej powiedz ludziom, co robimy, czego nie robimy. Czyli operuj zachowaniami, a nie wartościami jakimiś typu.
Czyli bardziej postawami, zachowaniami niż wartościami.
Postawy to już masz pomarańczowe organizacje, czyli te przedsiębiorcze organizacje, tak? Najlepiej, żeby ta też postawa była właśnie wspierała zysk. A potem dopiero mówisz o wartościach.
Tak, no rzeczywiście warsztaty takiego strategicznego rozwoju są jakby kluczowe do tego, żeby określić to. Rzeczywiście jest to narzędzie stosowane często gdzieś w dużych firmach, korporacjach, to trochę tak jak powiedziałeś, gdzieś tam w Bostonie, Filadelfii, Helsinkach, ludzie sobie to świadają, tylko że później trafiają do Polski i niekoniecznie do Pcimia.
I mamy folwarczne zarządzanie i oczywiście wartości są na sztandarach, ale... mamy bat i marchewkę.
Tak, i dochodzimy do tego, co nazywa się niespójnością gdzieś tam w tym, co jest głoszone na tych stronach internetowych, o których mówiłeś, a tym, co się dzieje w praktyce. Szczególnie jeżeli osoby, które zarządzają biznesem w Polsce, no jakby są, no mają zgoła inne wartości i ostatnio miałem doświadczenie z taką firmą, gdzie właśnie rzeczywiście to się działo, że firma, już nie chcę mówić konkretnie, ale innego kręgu kulturowego wchodzi do Polski, wprowadza menedżera, który ma styl stricte, no jakby tak kolorystycznie powiedzieć, taki czerwony, taki właśnie oparty właśnie na rywalizacji, a organizacja źródłowo taka właśnie zielona, nie? Gdzieś tam i co, w pewnym momencie tak naprawdę jakiś cel osiągnął tutaj wzrostu biznesu w Polsce, ale odchodzi z firmy, tak, bo jego system wartości właśnie nie współgrał z tą organizacją. Tutaj, znaczy inny krąg kulturowy to nie był, ale to była rzeczywiście skandynawska firma. Więc to jest właśnie dobry przykład na to, co mówiłeś.
Jeżeli mówisz, że to była skandynawska firma, to nawet ci powiem, jak oni myśleli. Myśleli, ojejku, co to za barbarzyńca, taki Tytus, my musimy cię uczłowieczyć. I oni go uczłowieczali, tylko tylko nim zmarł. No. Czy odszedł z organizacji?
Tak, to pewnie wyglądało. No dobra, a słuchaj, no bo czy jest sens w ogóle, no bo tak, żeby jakoś zarządzać w oparciu o wartości, no to te wartości powinny być gdzieś przejawiane właśnie, tak jak mówisz, w zachowaniach, w codziennych zachowaniach. Ale czy myślisz, że jest sens odnosić się w ogóle tych wartości w takim codziennej pracy, powoływać się na te wartości, czy po prostu one powinny być w tle i jakby no nie powinno się w ogóle do tego gdzieś tam wracać? Jak to widzisz?
Znaczy nie da się nic sztucznie zrobić. Jeżeli będziesz sztucznie wpajał właśnie jakiś tam kodeks wartości, czy jakieś tam wbijał wielkim gwoździem jakąś tablicę na temat wartości w firmie, to się nie powiedzie. Ludzie po prostu mają, albo mają spójne, czy mają o czym rozmawiać, albo nie mają o czym rozmawiać. Jeżeli jest 1000 osób w Google, to oni najczęściej mają następujące wartości. Rozwój, funkcjonalność. O, fajnie, że się przydarzyła pandemia, nie muszę jeździć 30 km do pracy, bo mogę to teraz wszystko robić z domu. Bo jest funkcjonalnie, nareszcie jest funkcjonalnie i oni wszyscy dobrze się w Google rozumieją. Dlaczego? Dlatego, że mają spójne wartości. No a mogę sobie wyobrazić niektóre banki, które za chwilę będą zmuszały do powrotu pracowników do stanowisk pracy, a ci pracownicy zapytają się, a po co? I będzie rozjazd, wiesz, bo firma kontrolująca, która uważa, że najwyższą formą zaufania jest kontrola, a tutaj milenialsi, którzy uważają, że po prostu chcą wykonać swoje zadanie jak najlepiej i chcą to zrobić w jak najefektywniejszy, nie najbardziej efektywny sposób, jak najbardziej wygodny sposób. No i będzie ząg.
Ale fajne rozróżnienie. Fajne rozróżnienie właśnie, że jak najbardziej wygodny sposób, to rzeczywiście gdzieś tam wpisuje się w taką ekonomię lazy ekonomię, czyli taką, jesteśmy wszyscy coraz bardziej wygodni, coraz my dalej, coraz bliżej chcemy chodzić do sklepu, żeby to było najlepiej za rogiem.
Nie, taka... no rozwijmy się po prostu, no nie musimy mieć, ja uwielbiam taki przykład, słucham w Warszawie Radia Campus, tam młodzi dziennikarze i jeden mówi, ja to marzę o tym, żeby jeździć Teslą, ale ja nie chcę mieć tej Tesli na własność. Ja chcę nią pojeździć, pożyczyć, kiedy tylko będę potrzebował. Więc to jest inny sposób myślenia i funkcjonalność się liczy. Jeżeli ja nie muszę przyjeżdżać tym metrem do pracy, to dlaczego mam przyjeżdżać? Przecież zrobię to samo w domu. I to jest mój mindset, który ja mindsonarem ci mogę zbadać. To jest jedno, a drugie, o czym myślą menedżerowie w tych organizacjach, do których ja mam przyjechać do pracy, bo oni uznali, że jednak za słabo mnie kontrolują. Mhm. Więc tu mamy dwa systemy wartości, które się za chwilę zderzą.
Tak, i wiesz co, właśnie przypomniałeś mi jedno z pierwszych badań mindsonarem, jakie robiłem, gdzie właśnie rzeczywiście właścicielowi firmy i menedżerowi, którego on zatrudnił, wyszły różne systemy wartości i różne tam style myślenia, których też może krótko jeszcze opowiemy o nich. I oni rzeczywiście po roku, nawet chyba niecałym roku, rozeszli się. I jakby moją rolą jako konsultanta, jak widziałem te różnice, było to, żeby... To był taki coaching, można powiedzieć, z nimi w dwójkę, żeby pokazać im te różnice. To było jeszcze na etapie w ogóle zatrudniania, żeby pokazać te różnice i żeby oni byli świadomi tego, w co wchodzą. I to było, że było tak, niby się dogadali, niby ustalili pewne zasady, wiedzieli, w co wchodzą, a jednak mimo wszystko nie udało im się porozumieć i mieli zupełnie różne podejścia do prowadzenia, do budowania biznesu. No i się rozeszli. To jest taki też przykład właśnie potwierdzający to, co tu mówiliśmy. Myślę, że taki przykład można byłoby tutaj więcej pokazać, ale to oznacza chyba, że jednak musimy te wartości no dosyć mocno najpierw prześwietlić, zrozumieć świadomie, jakie one są i jak te wartości chcemy zaimplementować, czy jakie przełożyć na zachowania i później rzeczywiście...
Albo inaczej ci powiem. Powinniśmy mieć podobną wizję świata, podobny ogląd świata. Jeżeli mamy dwa różne oglądy świata, to się nigdy nie dogadamy.
No, znaczy, dogadać się dogadamy, ale to byłoby pewne, znaczy może rzeczywiście trudno się dogadać, ale będzie to pracochłonne i będziemy cały czas musieli na nowo siedzieć tam, kontraktować i wracać do tych problemów, bo one po prostu wracają jak bumerang, prawda? I to jest trudne, kiedy pracujemy z ludźmi, którzy nie mają tej samej wizji świata. Dobra, ale chciałbym, żebyś powiedział jeszcze o tym drugim komponencie Mindsonara, czyli o stylach myślenia, które też ten system bada i jak on się przekłada na współpracę w zespole między ludźmi, bo to też jest fajne.
Ja raczej wolę je nazywać wzorcami myślenia. To są jakieś wzorce, które my mamy, a wzorce można zmienić. I w Mindsonarze uważamy, że my mindset możemy zmienić. Nie odziedziczyliśmy go, wiesz, nie jest... Ty inaczej funkcjonujesz teraz ze mną rozmawiając, a zupełnie inaczej, jak pójdziesz do siebie, u siebie w domu, z rodziną, zupełnie inaczej funkcjonujesz, inaczej funkcjonujemy w różnych sytuacjach, więc my mamy dostęp do różnych sposobów myślenia. Nie jesteśmy zawsze tacy sami. W związku z tym ja raczej wolę mówić o wzorcach, aczkolwiek pewne tendencje mamy. Niektórzy z nas wykazują pewną sztywność w myśleniu, a niektórzy elastyczność w myśleniu. Więc my jako 7 miliardów czy 8 już miliardów ludzi, to tyle mamy typów, sposobów myślenia, nie? Czy stylów myślenia. Ile jest stylów myślenia na świecie? 8 miliardów, a nie tam 3, 4, 5, 7. Nie da się nas skodyfikować w taki sposób, wiesz, włożyć do szufladki.
No tak, tutaj Majconar w opozycji do innych narzędzi takich diagnostycznych, gdzieś tam jak DISC czy Insights, gdzieś tam rzeczywiście są cztery kolory i ich odcienie ewentualnie, no to Majconar daje nam tutaj więcej opcji.
Ja nie chcę porównywać, wiesz, nie chcę jakby nie chcę się stawiać w kontrze, natomiast moje osobiste zdanie osoby, która się zajmuje mindsetem, jest takie: po co mam kogoś skategoryzować? Bo jeżeli ja ci powiem, słuchaj, jesteś, nie wiem, wizjonerem. Jesteś wizjonerem. Nie zajmuj się tam duperelami, nie zajmuj się szczegółami, bo ty jesteś wizjonerem, tym to rób. To mi od razu przychodzi do głowy przykład Robert Lewandowski i załóżmy, że miał takiego trenera, który mu powiedział: Robert, ty masz prawą nogę dużo lepszą niż lewą. Trenuj tą prawą, nie zajmuj się lewą. To jest mało rozwojowe, wiesz. To nie pasuje. Więc ja się chcę zajmować całym człowiekiem i nie mówić mu, że on jest na przykład wizjonerem. Mówić mu, że on jest oczywiście ogólnie myślący, myślący w kategoriach przyszłości. Mogę mu powiedzieć, że jakby globalnie ogarnia rzeczywistość, nie wnikając w szczegóły, ale powiem mu, że w pewnych sytuacjach warto by było, żeby zwrócił uwagę na te szczegóły i że on ma na pewno do tego dostęp, że w innych sytuacjach może bardzo dobrze funkcjonować szczegółowo. Ja to wiem po sobie. Kiedy mi na czymś bardzo zależy, jestem bardzo szczegółowy. Kiedyś już tego nie ma, ale kiedyś były płyty CD. Ja miałem tak 2000 płyt na półce i dokładnie wiedziałem, gdzie jest jaki wykonawca. Wiem, że ty kochasz Pink Floyd, więc tam też znalazły się te płyty Pink Floyd. I ja bym ci dokładnie powiedział, gdzie one są. To jest jeden aspekt mojego mindsetu, a drugi aspekt mojego mindsetu jest taki, że na drugą certyfikację przyjechała Jenet Burkhardt z Holandii, był to maj, no i chciałem jej pokazać łazienki królewskie, ale jakoś pojechałem z nią za blisko i opowiadałem jej o łazienkach królewskich, ale byliśmy w zupełnie innym parku. Zorientowałem się, wiesz, po pół godzinie spaceru, bo nie mogłem dojść do karpi. Więc masz dwa aspekty Tomka Zawadzkiego.
Tu w kontekście płyt uporządkowany, ale w kontekście planowania podróży może coś nie pójść. No rzeczywiście tak jest, że jesteśmy złożonymi istotami i trudno nas tak zakwalifikować. Dlatego też cenię Marcinara za to, że daje nam taki wgląd w te style myślenia i nie szufladkuje nas. A jednocześnie nakłada na to jeszcze płaszczyznę wartości. No dobra, Tomku, a kończąc, jakbyś miał dać takie trzy rady dla menedżerów w kontekście wartości, jak podsumowując to, co powiedziałeś, to na co byś zwrócił uwagę?
Pierwsza. Moje wartości nie muszą być wyznawane przez moich pracowników czy przez moich współpracowników. Powinienem uznać wartości innych ludzi i mówić ich językiem, ich wartości. A to oznacza, że ja powinienem w tym rozważaniu o wartościach być gdzieś dosyć biegły. Ale żebym usłyszał te wartości, to ja jeszcze muszę być uważny. Muszę słuchać. I nie słuchać, żeby odpowiedzieć, tylko słuchać, żeby usłyszeć. Bo my często słuchamy, żeby odpowiedzieć. Nie? Ja mam zaraz dla ciebie odpowiedź. Trzy wartości, proszę. Raz, dwa, trzy. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wysłuchać tą osobę, ją zrozumieć i wiedzieć, co ona do mnie mówi i jakie ma... jakie są jej intencje, jakie są jej problemy, jakie są jej oczekiwania, jakie są jej marzenia. Więc największa moja rada to jest taka, żeby słuchać, żeby usłyszeć, a nie słuchać, żeby odpowiedzieć. A trzecia to taka, żeby że idealne zespoły, jak wiemy, to są takie jednocześnie nastawione na wynik, jednocześnie nastawione na relacje, i to jest bardzo, bardzo zrównoważone. I to jest chyba najważniejsze, trzecia rzecz, żeby być po prostu człowiekiem, dobrym człowiekiem. Znaczy, nie ma dobrego lidera, dobrego menadżera bez bycia dobrym człowiekiem.
Fajna puenta na koniec. Tomku, dziękuję Ci, bo dosyć ciekawie, ale trochę prowokacyjnie opowiadałeś o tych wartościach, i myślę, że na pewno ten odcinek będzie inspiracją dla menadżerów, dla przedsiębiorców, aby się pochylili nad tym, co jest dla nich ważne, jakie wartości gdzieś naprawdę głęboko w nich siedzą. No i żeby umiejętnie wykorzystali je także w zarządzaniu, a nie tylko PR-owo, bo mam wrażenie, że jednak te wartości to często to jest jednak PR, a nie realne myślenie w tych kategoriach.
Życzę wszystkim, żeby dobrze się czuli w swoich korporacyjnych i niekorporacyjnych światach. A czy będą mówili o wartościach, czy nie będą mówili o wartościach, to już jest sprawa drugorzędna. Bardzo
dzięki
Ci dziękuję
Tomku
za
i
ten czas.
Dzięki Tomku i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie 74. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że temat wartości, który tutaj poruszaliśmy z Tomkiem, poruszył Was do myślenia, do zainteresowania się tym tematem, bo myślę, że on jest bardzo ważny, istotny, a często go nie doceniamy, a tak naprawdę chcąc, nie chcąc, wartości są obecne w naszym życiu biznesowym, w naszym życiu organizacyjnym i mają niebagatelny wpływ na rozwój naszych firm i organizacji. Mam nadzieję, że ten temat Ciebie zainteresował. Jeśli tak, to zapraszam do rozmowy na LinkedIn, do zadawania pytań w tym kontekście, no i oczywiście do komentowania i do subskrybowania tego podcastu w aplikacji, która jest Twoją ulubioną aplikacją do słuchania podcastów. Dziękuję, że jesteś ze mną tutaj do końca i na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.